rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj porozmawiamy o emeryturach, o naszych emeryturach. W Toruńskim studiu jest profesor Bożena Kołosowska z UMK, z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, autorka między innymi książki pod tytułem Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani profesor, zanim zaczniemy mówić o tym, co jest i o tym, co być może będzie, kilka słów o historii, krótkiej historii, bo ubezpieczenia społeczne, emerytury to wynalazek XIX-wieczny, prawda?
No tak, jeżeli chodzi o systemy emerytalne, systemy ubezpieczenia społecznego dzieliły się i tworzyły się w Europie, przede wszystkim patrząc na Europę, tworząc bardzo zróżnicowane systemy, bo możemy się zastanowić, żeby to wszystko ujednolicić, żeby to wszystko zrównać i być jakby ujednolicone we wszystkich krajach, to na pewno ułatwiłoby nam życie, ale niestety systemy się bardzo rozwijały i różnicowały. Także kraje Europy tej kontynentalnej, związanej z Europą, to są przede wszystkim systemy, które prowadzono w Niemczech pod władzą Bismarcka. Mówimy, że są to systemy, które bardziej zwrócone są w systemy ubezpieczeniowe, czyli składkowe. No, po przeciwnej stronie stoją systemy bardziej kapitałowe, czyli gdzie większą rolę odgrywają fundusze inwestycyjne, fundusze czy giełda, i to są przede wszystkim kraje anglosaskie, Wielka Brytania. Także jesteśmy bardzo zróżnicowani. No a 99 rok, gdzie wprowadzono reformę w Polsce, podobne reformy wprowadzano wcześniej, między innymi w Chile, w Meksyku, Argentynie i krajach później Europy Środkowo-Wschodniej. Także systemy emerytalne są bardzo zróżnicowane, także patrząc od strony historycznej, no niestety nie ma takiego ujednolicenia, a to trochę utrudnia nam, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ponieważ musiano wprowadzić zasadę koordynacji, zasadę, że pracując, wnosząc składki, należąc do danego systemu w danym kraju, gdzie pracujemy przejściowo, żyjemy też przejściowo, te okresy nam się też liczą, ale to dopiero nastąpiło, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Także myślę, że to najładniej by było, najłatwiej, gdyby jeden tylko system emerytalny istniał i ubezpieczenia społecznego na świecie.
Pani profesor, wspomniała pani o Bismarcku, czyli domyślam się, że obywatele dawnego państwa pruskiego, pochodzenia polskiego, Polacy, bardzo wcześnie zetknęli się z systemem emerytalnym, prawda? W 1889 roku, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, reformę Bismarcka.
Tak, i stopniowo przejmowaliśmy ten system.
A kiedy to się rozpowszechniło już w wolnej Polsce? Na przykład po 1918 mieliśmy już jakiś system emerytalny? Czy to były ważniejsze sprawy i dopiero lata, nie wiem, 20, 30?
No teraz obchodziliśmy w tamtym roku 80-lecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli zakładu, który jakby nadzorował i który koordynował właśnie te systemy emerytalne, systemy ubezpieczenia społecznego. Także można powiedzieć, że ZUS jako ten zakład, to jego historia, no to jest to przede wszystkim te podstawy funkcjonowania naszego systemu.
Czyli to jest historia przedwojenna. ZUS to nie jest wymysł PRL-u i po 45 okresu.
No nie, nie. Także to, no bo faktycznie przede wszystkim historia zabezpieczenia społecznego rodzi się z tym, że były osoby potrzebujące tej pomocy ze strony państwa, bo faktycznie wcześniej zakładano, że to rodzina powinna zająć się osobą już starszą, schorowaną, czy która nie może utrzymać się samodzielnie przy życiu. Także w ten sposób, no, rodzina rodziną, ale tworzenie wielkich, między innymi też przedsiębiorstw, powodowało, że zakłady pracy, no, powstające związki zawodowe, one inspirowały i one tworzyły odpowiednie systemy, które miały pomóc swoim robotnikom, swoim pracownikom. A państwo, przejmując rolę także wnosiła pewną pomoc dla osób tych, którzy nie są w stanie utrzymać się przy odpowiednim, godnym życiu. Także tu mamy obszary i systemów emerytalnych, ale zobaczmy, mamy też rozdzielony system rentowy, czyli dla osób, które są schorowane, które ulegają wypadkom. Mamy tą część zabezpieczenia rentowego, no mamy część chorobową. No i jeżeli chodzi o osoby, które już w ogóle nie dają sobie rady, to mamy całą pomoc społeczną. Czyli można powiedzieć, że ubezpieczenia czy zabezpieczenie społeczne jest bardzo szerokie. To nie tylko część emerytalna.
Wspomniała Pani o dwóch różnych modelach, o tym kontynentalnym i anglosaskim.
Anglosaskim.
Właśnie. A tak generalnie, co się składa na system emerytalny? No, składki pracownika, prawda? Podejrzewam, że też jakaś część to składki pracodawcy. Jak to wygląda? Bo to też pewnie zróżnicowane w zależności od kraju.
A to jest bardzo zróżnicowane. Tak. I to jest oczywiście, myślę, że to też należałoby od tego zacząć. Przede wszystkim w jaki sposób system emerytalny jest zorganizowany w danym państwie, jakie korzyści będziemy osiągać, to przede wszystkim uzależnione jest od bogactwa takiego kraju. Bo tworząc produkt krajowy brutto, faktycznie ta część, która jest tworzona w danym roku, no jest dzielona pomiędzy osoby zatrudnione, które otrzymują odpowiednie wynagrodzenie, ale także część przypada no, między innymi świadczeniobiorcom, czyli tym, którzy są już emerytami, rencistami, którzy otrzymują odpowiednie zasiłki. Następuje, mówimy, redystrybucja tego produktu. I można powiedzieć, że obojętnie jak stworzymy system, jeżeli jesteśmy bogatym krajem, jesteśmy bogaci, no to oczywiście te nasze świadczenia są wyższe. Jeżeli chodzi ogólnie, systemy mogą być ubezpieczeniowe i to słowo oznacza, że muszą być wnoszone składki. Tworzony jest fundusz, z którego wypłacane będą przyszłe świadczenia. I to jest jak gdyby jedna część i jeden sposób, no, między innymi poszukiwania źródeł sfinansowania świadczeń, tych przyszłych świadczeń. Czyli mówimy o systemach ubezpieczeniowych, ale są systemy, które określamy jako systemy zaopatrzeniowe i to są systemy nieskładkowe, ale finansowane bezpośrednio z podatków, z budżetu państwa. I jeżeli chodzi o Polskę, my mamy system bardzo niejednoznaczny, czyli niejednorodny, ponieważ mamy system ubezpieczeniowy, ten system powszechny, to jest ten nasz system pracowniczy i można powiedzieć, że wszelkie dyskusje, które dotyczą tego, no ogólnie systemu emerytalnego, no przede wszystkim dotyczą tego systemu powszechnego, czyli systemu ubezpieczeniowego. No mamy odrębny system ubezpieczenia rolników. No, traktujemy ich jako system, który jest składkowy, ma charakter ubezpieczeniowo, no i częściowo z dużą dotacją, czyli z dopłatami z budżetu państwa. I trzeci obszar, trzeci jak gdyby niezależnie funkcjonujący system, określamy go jako system zaopatrzeniowy. Jest to system służb mundurowych, sędziów i prokuratorów. Czyli w zależności od tego, jakie są źródła i sposoby finansowania takiego systemu, mamy ten system ubezpieczeniowy, zaopatrzeniowy. No i jeżeli brakuje tych składek, tak jak w systemie powszechnym, czy w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, no istnieją im, no duże dopłaty. Mówimy, że budżet państwa dotuje system powszechny i ubezpieczenia rolników, a system zaopatrzeniowy jest bezskładkowy, całkowicie finansowany z budżetu państwa. Także wiele krajów zazwyczaj ma system mieszany. No jak gdyby ta dywersyfikacja, ten podział powoduje, że wiele krajów teraz obecnie wprowadza system tej emerytury obywatelskiej, czyli emerytury takiej minimalnej, finansowanej bezpośrednio z budżetu państwa. Czyli wystarczy być obywatelem danego kraju, żeby należeć do tego systemu i pod pewnymi warunkami otrzymywać tak zwaną rentę starczą, tą emeryturę obywatelską.
Czyli na przykład liczba przepracowanych lat, obywatelstwo danego kraju i z tego tytułu
nawet
już
nie liczba lat przepracowanych.
Czyli nawet to już nie jest brane? Nie.
Wystarczy, że jesteśmy obywatelami danego kraju. 5 lat. Norwegia, no tylko wiadomo, po 5 czy po 3 latach obecnie w Norwegii już możemy należeć do systemu. Zazwyczaj to jednak jest związane z tym, że wnosimy składkę, że pracujemy i w zależności od tego, ile lat jesteśmy obywatelami, dostajemy tą maksymalną emeryturę, taką minimalną obywatelską. Ale częściowa także może być wypłacana. Także dużo osób, Polaków pracujących w Norwegii faktycznie do tego systemu zaczyna należeć i będzie stopniowo im odpowiednia liczba lat, już tam będąc
już zamieszkując, sobie pracując, tak,
wypracują
już
sobie tą emeryturę.
A to są jakieś pokaźne sumy? Bo pani mówi o minimalnej.
To jest pewne minimum. No tak jak u nas w Polsce, no to mamy te 1000 złotych emerytura minimalna i tutaj no się zastanawiamy, czy zastanawiają się twórcy tych zmian, które zachodzą, czy nie wprowadzić taką emeryturę minimalną także w Polsce, czyli obywatelską. Chociaż no, dużo osób krytykuje to rozwiązanie, że jest pewnego rodzaju niesprawiedliwe. No bo to bez względu na wnoszone składki, każdy obywatel polski by otrzymywał taką emeryturę obywatelską.
No, pani profesor,
możemy się zgodzić lub nie, no ale to zależy, to wszystkie, to są dyskusje dopiero, bo widzę opracowanie, dostałam takie do recenzji, faktycznie nad obywatelską emeryturą się zastanawiają osoby, które teraz będą decydowały o tych zmianach, ale ogólnie są osoby, które bardzo krytykują to, że faktycznie całkowicie będą osoby, które nie będą chciały pracować, nie będą chciały wnosić składki do ubezpieczeń społecznych, także to jakby powoduje, że no to jest taki obszar osób, które stają się wykluczone no czasami ze swojej winy, czasami nie, ale no z drugiej strony wchodzimy wtedy obszar i pytania, no to będzie wtedy musiała pomoc społeczna być bardziej uruchamiana, bo faktycznie takie osoby będą się pojawiały i obszar takiej biedy się zaczyna pojawiać.
Pani profesor, o argumentach za i przeciw takiej obywatelskiej emeryturze ja proponuję, że porozmawiamy za kilka minut, a teraz trochę muzyki.
Proszę bardzo.
Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, czarne, szmaragdowa dom, a przy tobie przyjacielska z gitarą, gdzie ogniska blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Nie mów, bo przy
Idźmy na jeziora, gdy zapadnie rok. Znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok. Wrócisz tu za rok.
I wracamy z nad jezior do emerytur obywatelskich. Jakie są argumenty za i przeciw, pani profesor?
Chciałabym przedstawić problem obecnie znacznie obniżającej się kwoty czy stopy tak zwanej zastąpienia, jeżeli chodzi o przyszłe emerytury. To zaczyna już się pojawiać i patrząc na swoje wypłacane świadczenia, musimy spojrzeć, no, z drugiej strony za te 40 lat, patrząc na osoby młode, to faktycznie ta przyszła emerytura kwotowo trudno nam mówić, jaka to musi być kwota, żeby uznać, że ona jest satysfakcjonująca, zadowalająca. Dlatego wprowadzono ogólnie tak zwany wskaźnik stopę zastąpienia. I stopa zastąpienia pokazuje nam relacje naszej emerytury przyszłej w stosunku, no załóżmy, do ostatniego naszego wynagrodzenia albo do średniego wynagrodzenia, jaka jest w gospodarce. I teraz, żeby godnie żyć i żeby te wskaźniki były takie odpowiednie, które by nas zadowalały, no to by musiał ten system nadawać nam tą stopę w wysokości 65-70%. Takie wskaźniki, myślę, są obecnie, a patrząc na życie naszych emerytów, no trudno powiedzieć, żeby oni żyli nie wiadomo na jak wysokim poziomie. Czyli ta stopa zastępowalności, ta stopa zastąpienia w wysokości nawet 60% to jest taki poziom, żeby w miarę godnie żyć. Przewidywania są takie, że przyszłe emerytury to będą wysokości, ta stopa będzie w wysokości 20-30%.
Czyli chce pani profesor powiedzieć, że jeżeli ktoś na przykład w tej chwili zarabia, nie wiem, 3000 zł, to emerytura 1000 zł. Tak to będzie w praktyce wyglądać.
To będzie w praktyce, czyli ta stopa, czyli tak, ta według ostatniego czy naszego wynagrodzenia emerytura będzie w wysokości tu po przeliczeniu gdzieś 1000 zł. My należymy do Międzynarodowej Organizacji Pracy, która pokazuje, ona jakby narzuca, że my musimy mieć odpowiednie stopy zastąpienia, nie możemy ich obniżyć i to są regulacje międzynarodowe mówiące o 40%, 55% stopach zastąpienia. Czyli można powiedzieć, że wprowadzony ten nowy system emerytalny spowoduje znacznie obniżenie tej stopy i obniżenia poziomu życia emerytów. Dlatego też, a Polska należy do tych organizacji i musi dawać i tworzyć te wskaźniki znacznie wyższe. W tym momencie trwają właśnie rozwiązania, jak system zróżnicować, żeby z tej części, załóżmy obowiązkowej, no otrzymywać te 20-30% taką stopę, a dodatkowo, żeby ostatecznie no wyjść na tą stopę około, no ale 55% to jest bardzo niska, czyli zakładamy, że nawet do 70%, żeby to był poziom satysfakcjonujący, no będziemy i będą uruchamiane odpowiednie te dobrowolne, czy grupowe, czy indywidualne systemy oszczędzania na przyszłą emeryturę. I ten program, są dwa projekty już, które będą wprowadzane w życie. Będą to nowe rozwiązania, o którym później ja to przedstawię, ponieważ to są nowe sprawy, które myślę, że bardzo zaciekawią słuchaczy, ponieważ one będą dotyczyły no, każdej osoby, a szczególnie osoby młode, które będą zaczynały podejmować pierwszą pracę. Bo my musimy, no myślę, godnie żyć także, jeżeli chodzi o, no, o ten czas, kiedy będziemy już przechodzić na tą naszą zasłużoną emeryturę.
Wspomniała pani o różnych źródłach finansowania emerytur, o inwestowaniu, o oszczędzaniu, ale czy ostatni kryzys w 2008 roku no, nie pokazał, że ta wiara, że w pomnażanie pieniędzy przeznaczonych i skierowanych do funduszy no jest troszeczkę wygórowana? Kryzys pokazał, pieniądze wyparowały. Jak się wobec... Są pomysły, żeby się zabezpieczyć przed tym?
To znaczy, jeżeli chodzi o nasze tutaj rządowe rozwiązania, one idą w kierunku całkowicie zlikwidowania części tej kapitałowej, czyli tej, która jest pomnażana na giełdzie i na rynku finansowym. Czyli takie rozwiązane będzie wprowadzone w Polsce.
I w zamian
można
co wtedy?
Powiedzieć, że się szybko przestraszono. Czyli chcę przedstawić, że podział systemów emerytalnych na ubezpieczeniowy, ten zaopatrzeniowy, to jest jakby spojrzenie na składki i ewentualne dopłaty z budżetu, a podział na system repartycyjny i kapitałowy to jest następny podział, który jakby różnicuje i dzieli systemy według tego, czy... I system repartycyjny to jest taki system, w którym składki są wnoszone przez osoby zatrudnione, tworzony jest fundusz, tak jak u nas Fundusz Ubezpieczenia Społecznego, i te składki natychmiast są wypłacane obecnym emerytom. Czyli można powiedzieć, że jest to system, że my młodzi tworzymy i fundusze...
Pracujemy na emerytury starszych
naszych
osób.
Ojców,
no dobrze,
dziadków.
Ale to nas młodych...
I to jest system repartycyjny.
Ale to nas młodych musiałoby być dostateczna liczba, żeby wypracować te emerytury. Tymczasem wskaźniki demograficzne pokazują, że nie będzie tak różowo. Mówiąc delikatnie.
I dlatego w 99 roku wprowadzano jakby taką zróżnicowanie systemu. Czyli mamy pierwszy filar, system repartycyjny, czyli ten, takiej umowy międzypokoleniowej, ten system, w którym mamy fundusze, które wpływają i szybko wypływają. I stworzono drugi filar, drugą płaszczyznę, tak zwaną kapitałową, w którym te środki były inwestowane, pomnażane. No, pan tu wspomniał o kryzysie, no ale system ten ma działać 40-50 lat. Także myślę, że kryzys bardzo źle wpłynął na te decyzje i to, że w naszym drugim filarze widziano tylko kapitał zagraniczny, czyli towarzystwa emerytalne, które tworzyły OFE, widziano jako tych złych, którzy chcą na nas zarobić. Myślę, że tu sytuację i rozwiązania można by było jeszcze. Tam obniżano opłaty i system kapitałowy. Myślę, że z kryzysu by wyszedł i należałoby dać szansę. Niestety z tego, co tutaj się dowiaduje, faktycznie część kapitałowa, czyli OFE, ma być już zlikwidowana. Część składek zgromadzonych w OFE będzie przekazana do funduszu demograficznej, tej rezerwy demograficznej, a część będzie przekazana do IGZE, czyli indywidualnych kont tych zabezpieczenia emerytalnego. Czyli faktycznie kapitałowa część przestanie istnieć w Polsce. I teraz jak ja bym to widziała, bo bardzo mi przykro, ale ja jestem osobą, która widziała szansę na to rozdzielenie tych filarów i stworzenie systemu repartycyjno-kapitałowego. Nie trzeba było patrzeć tak, że dużo straciliśmy, że kryzys spowodował obniżenie wartości naszych kapitałów. To trzeba było, i była szansa i myślę, że jest szansa na odrobienie, bo faktycznie część repartycyjna jest bardzo wrażliwa na sytuację demograficzną. Jeżeli chodzi o Polskę, tutaj nakłada się bardzo wiele takich negatywnych czynników. Polska jest zaliczana jeszcze do krajów ludzi młodych. Sytuacja nie jest tak tragiczna jak w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech, czyli z krajów starej Europy, ale można powiedzieć, że przede wszystkim alarmujące są wskaźniki dzietności w Polsce, ponieważ wskaźnik wynosi tam 1,36 i jest faktycznie na samym, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, jesteśmy na trzecim miejscu na końcu, jeżeli chodzi o wskaźnik dzietności. 1,36 powoduje, że faktycznie więcej osób umiera w Polsce niż się rodzi. Gorsze wskaźniki ma tylko Portugalia i Hiszpania, czyli te stare kraje, które nam by się wydawały, że takie rodzinne. I to jest jeden problem, czyli bardzo niskie wskaźniki dzietności. Demograficzne czynniki to także wydłużająca się przeciętny okres trwania życia. No, możemy się cieszyć, że dłużej będziemy żyli, ale to oznacza, że w 2015 roku przeciętnie kobieta żyła 81, prawie 82 lata. No, mężczyźni trochę krócej, czyli zakładam około 73,6, czyli około 74 lata. Tyle przeciętnie żyje mężczyzna w Polsce. I teraz patrząc na rozwiązania, które wprowadzono, czyli które będą wprowadzane w Polsce, czyli obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet, no i mężczyzn, bo z tego wspólnego okresu 67 lat obniżono wiek. I teraz musimy sobie uzmysłowić, że 60-letnia kobieta dożywa jeszcze 20, czyli żyje jeszcze 24 lata. Czyli przez 24 lata będzie pobierane świadczenie emerytalne. No, mężczyźni, czyli dłużej jak gdyby pracując, bo wiek przejścia na emeryturę to jest 65 lat, dożywa 50,7 lat, czyli można powiedzieć, że przez około 16 lat pobiera swoje świadczenie. Czyli można powiedzieć, że sytuacja, obniżenie wieku emerytalnego spowoduje no, znaczne problemy, jeżeli chodzi o wypłacanie tych kwot świadczeń emerytalnych, bo znacznie nam się wydłuża ten okres. Na to chcę zwrócić uwagę. Myślę, że Polska no, jeszcze odczuwa skutki no, II wojny światowej, bo u nas jeszcze przebiega tak zwane zjawisko falowania demograficznego. Czyli mamy wyże, niże. To są bardzo niebezpieczne jeszcze także sytuacje, kiedy no, na przykład dzieci czy osoby już pracujące w wieku tego okresu niżowego, jeżeli nałożą się na ten no, wyż osób wyżowych, które pobiera świadczenie. Ze względu na no, chociażby przez to, że coraz więcej osób no, wydłuża, jeżeli chodzi o okres pobierania nauki, skraca się czy niechętnie, część osób zaczyna swoje pracę zawodową.
Albo nie ma tej pracy, przecież tak też bywa.
Nie ma tej pracy, no to może sobie pan wyobrazić, że państwo sobie wyobrazić, że faktycznie grupa niżowa, osób niżowych, to będzie ta grupa zatrudniona, pracujących, które mają wnosić składki do naszego systemu, a po drugiej stronie będziemy mieli ludzi z tego właśnie, z obszaru wyżowego, które będą pobierały świadczenia. To jest bardzo niebezpieczne i taką sytuację także można dostrzec. No i na bardzo trudną sytuację naszą demograficzną nałożyły się także wyjazdy naszej młodzieży, Polaków. Także ta...
Bo głównie młodzi wyjeżdżali, tak?
Młodzi wyjeżdżają i to w symulacjach dotyczących no, trudnej sytuacji w FUS-ie, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no tego nie przewidziano, że będzie tak licznie wyjeżdżać nasza młodzież z Polski. Także to pogorszyło znacznie sytuację naszą w tym systemie repartycyjnym, czyli w systemie, który jakby znowu no, wraca do nas, bo ta część kapitałowa no, no, stopniowo jest wygaszana i będzie no, już likwidowana.
Czyli receptą w takiej sytuacji no, albo z jednej strony będą głodowe emerytury, albo budżet ze wszystkich podatków będzie musiał od nas wszystkich dokładać do emerytur, bo nie tak, widzę trzeciego wyjścia chyba.
No, bo składek będzie za mało. No, składkowe, czyli ta część repartycyjna, no, która pozostanie, faktycznie ona jest tą częścią składkową, ubezpieczeniową, a tutaj tych kwot jest no, niewiele. Także no, mogę przedstawić sytuację, jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczenia Społecznego, jak się kształtuje ta strona dochodowa i wydatkowa i te rozwiązania, które wprowadzono w 1999 roku, czyli w tym, kiedy wprowadzono nowy system emerytalny, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego został jakby podzielony na cztery fundusze, które jakby rozdzielają kwoty na wypłaty emerytury, rent, no, zasiłków chorobowych, wszelkiego rodzaju zasiłków krótkoterminowych. No i mamy tą część wypadkową, czyli nasza taka duża składka na ubezpieczenie społeczne, ona później jest rozdzielana w FUS-ie na cztery te fundusze. Także my musimy też być świadomi, że no składka na ubezpieczenia społecznego jest bardzo wysoka, ale ta część, tylko ta część emerytalna, to jest no, 19,52, czyli można powiedzieć, że no, niecałe 20% składki na ubezpieczenia społeczne jest, tworzy ten fundusz, naszą część emerytalną.
Pani profesor, a jakie pokolenie, 20-latkowie dzisiejsi, 30- czy 40- czy 50-latkowie mogą się obawiać o swoje emerytury? Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie będzie żadnego pomysłu, żadnych reform i tak dalej.
To znaczy nie, myślę, że to już bez względu na wiek, nowy system emerytalny wprowadził jeszcze jedno rozwiązanie, które jest dla nas bardzo niekorzystne, bo że jest to system repartycyjny, no, z niewielkimi elementami kapitałowymi. No, ta część kapitałowa no, mogłaby wypracowywać nam większe stopy jeszcze zwrotu, jakieś zyski. Zakładamy, że tego nie będzie, ale jeszcze jedno rozwiązanie dla nas niekorzystne wprowadzono w 99 roku. To jest sposób naliczania emerytury. I jest to tak zwany system zdefiniowanej składki. I tu bardzo mocno bym zaznaczyła, ponieważ system zdefiniowanej składki oznacza, że nasze świadczenie, naszą emeryturę będziemy wyliczali według bardzo prostego wzoru. W liczniku tego wzoru to jest kapitał zgromadzony. To, co uda nam się zebrać ze składek z tych tam 19,52%, te nasze fundusze emerytalne przez cały okres naszego życia zawodowego mamy już rejestrowane na naszych indywidualnych kontach. Obecne są to środki na FUS-ie, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i mamy część składek w OFE, i to wszystko tworzy nasz kapitał, który, no, część FUS-owska jest waloryzowana, no, OFE miało wypracowywać zyski, i to wszystko tworzy ten nasz kapitał, to nasze bogactwo, z którym będziemy wchodzili w okres naszej starości, tej sympatycznej, miłej, no, załóżmy, godnego życia. I to jest licznik tego wzoru. A w mianowniku jest to ta przeciętne trwanie życia. Czyli ten mianownik to dla kobiety to jest te 24 lata przeliczone na miesiące będzie tworzyło mianownik tego wzoru. Czyli jeżeli jesteśmy osobą, która pracuje przez cały okres, nie ma przerw w zatrudnieniu, wnosi składkę. W Polsce obecnie wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne jest ograniczone jeszcze, bo mamy pewną maksymalną wielkość, którą jeżeli przekroczymy, to składka na ubezpieczenie emerytalne nie jest potrącana. No, z tych zapowiedzi słyszałam, że ten limit górny będzie zlikwidowany, ale czy on całość będzie zapisywany, to też jeszcze nie wiadomo. Czyli zakładamy, że w liczniku mamy kapitał, który no, będziemy gromadzić, będziemy go przez cały okres naszego zatrudnienia indywidualnie będziemy zapisywane to wszystko mieli, ale są ograniczenia, które spowodują, że i tak bez względu na wysokość naszego wynagrodzenia ta składka jest płacona od tych 250% średniej krajowej. I w tym momencie ten licznik nawet przez te ograniczenia nie będzie za wysoki. No a mianownik stopniowo nam się wydłuża, zwiększa się okres życia przez to, że lepiej żyjemy, że lekarze nam pomagają w tym utrzymaniu tego długiego życia i systematycznie ta długość życia będzie wzrastała. Czyli można powiedzieć, że wprowadzając system zdefiniowanej składki, to jakby już z góry jesteśmy skazani, że ta emerytura nie będzie nigdy wysoka. jeżeli nic się nie zmieni, czyli jeżeli nie będzie wprowadzony jakichś limitów, no ale ta składka, te około tam 19 czy 20% naszego wynagrodzenia, to nie są duże kwoty. Czyli można powiedzieć, że część obowiązkowa, którą tworzy obecnie pierwszy filar i częściowo drugi, to faktycznie nie da nam wysokiej emerytury. Dlatego według nowych koncepcji ma być nastawienie nasz większy rozwiór i zmiana. Drugi filar to nie OFE, to będą pracownicze programy emerytalne. I będą tu według zapowiedzi wprowadzone obowiązkowe pracownicze programy emerytalne, które będą zakładane obowiązkowo we wszystkich przedsiębiorstwach. No możliwe, że tam według wielkości zatrudnienia to będzie stopniowo wprowadzane, a pracownik będzie mógł w ciągu jakiegoś tam okresu czasu wyjść z tego systemu, bo to nie jest jakby obowiązkowość taka dosłowna, będzie możliwe wyjście i nieprzystąpienie do pracowniczych programów emerytalnych.
Takie programy już gdzieś funkcjonują i to z dobrym skutkiem?
To są te rozwiązania, to są właśnie typowe rozwiązania w krajach rozwiniętych, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Także to, że u nas ten drugi filar wprowadzono poprzez jakieś OFE, jakieś rozwiązania kapitałowe, to takie rozwiązanie nie było znane w Unii Europejskiej. My jakby otrzymaliśmy ten system po części z rozwiązań, po części narzucone nam przez Bank Światowy.
Także a dlaczego to rozwiązanie... właśnie? Bo wspomniała pani, że ten model to był wdrażany wcześniej w Chile, prawda? Czyli to jest Ameryka Południowa.
Chile, Argentyna,
właśnie.
Meksyk, tak.
A dlaczego ten południowoamerykański model był u nas wdrażany, a nie ten zachodnioeuropejski w 99 roku? To właśnie Bank Światowy?
Bank Światowy. I to ja myślę, że tam mógł być jakiś szantaż, że dostaniemy jakąś pożyczkę albo nam umorzy się pożyczkę pod warunkiem, że wprowadzimy ten system. Ponieważ ten system także był wprowadzony we wszystkich nowych krajach Unii Europejskiej. Czyli nie ukrywam, że ja już kilka artykułów takich napisałam, bo jeżeli mam porównywać polski system do, to jedynie do takich rozwiązań, które są porównywalne. Dlatego kilka artykułów napisałam, porównanie polskiego systemu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tymi, którzy dopiero wchodzili do Unii. No i nie ukrywam, że są te zmiany. Są oczywiście zmiany i oni, czyli kraje tak jak Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, one wprowadzono u nich identyczny program. Mogą być różnice, czy Urząd Skarbowy pobiera składkę, czy to ZUS-u idzie poprzez pracodawcę. To takie już szczegółowe rozwiązania mogą być inne.
Czy mechanizm jest podobny, tak? Jaki jest skutek właśnie tam zreformowanego systemu? Też mają problemy takie jak my?
Mają takie same problemy. I tak samo, ale teraz przygotowując takie wystąpienie i taki artykuł o dobrowolnych, grupowych czy indywidualnych programach, jestem na przykład bardzo zszokowana rozwiązaniami i to, co wprowadzono w Czechach. Za dużo się nie mówiło, ale w Czechach faktycznie jest bardzo na wysokim poziomie pracownicze programy wprowadzane już było od początku i tam po części narzucono im taką obowiązkowość, czyli też można się wypisać, ale pracodawcy zakładają pracowniczy program emerytalny. Ale i przy okazji uruchomiono bardzo wysokie ulgi podatkowe. Także podatek dochodowy, czyli składka odejmowana od podatku, jakieś dopłaty. Także to jest Słowacja i Czechy. To są dwa kraje, gdzie ja jestem zadziwiona, bo faktycznie należą do kraju, nawet już na świecie, z najbardziej rozbudowanymi i najmocniej zaangażowanymi tymi pracowniczym udziałem, ale i też największymi ulgami różnego rodzaju.
Czyli tam to się sprawdza po prostu.
Tam się sprawdza i patrząc to, co w Polsce obecnie mamy, ma być wprowadzone, mają być dopłaty, ma być na powitanie jakaś tam 250 zł mamy dostać, mamy dostać ulgę podatkową od składki wnoszonej. Także no nie ukrywam, że no chyba nie ma innego wyjścia. Muszą być bardzo zaktywizowane ten trzeci i drugi filar. Czyli trzeci filar w formie grupowego, czyli w postaci pracowniczych programów, no i indywidualne, czy IGZE, czy jakieś inne tam nazwy wprowadzą.
No tak, ale jeżeli nawet w najbliższym czasie wprowadzi się ten program pracowniczy, emerytalny, te programy, no to one przyniosą efekt za 20 lat, za 30 lat. Nie wcześniej chyba.
No nie, bo zakładamy, że dla osób, które już jakby uczestniczą i należą do systemu, to my i tak, czyli te osoby, które już wnosiły składkę, no my nie będziemy już mieli tak niskiej emerytury, ponieważ my mamy to wiano w postaci kapitału początkowego. Czyli u nas nasza emerytura, te osoby, które należały do OFE i należały już do części kapitałowej, faktycznie mają już kapitał, ten wniesiony i zgromadzony no, przez tych ileś tam lat, ale plus jeszcze nam przeliczano, ustalono kapitał początkowy. Czyli można założyć, że część osób no, nie będzie w tak tragicznej sytuacji. Te osoby, które załóżmy przez już kilkadziesiąt lat oszczędzały i które zadeklarowały, że będą należały do nowego systemu. Jeżeli chodzi o osoby młode, to faktycznie no, to zaangażowanie i te rozwiązania mają przynieść taki skutek, chociaż też do końca jest niewiadome. No, na ostatnim spotkaniu, gdzie byłam w centrali w ZUS-ie, ciekawy artykuł prezentowała jedna z osób, ponieważ pokazywano, że jest wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ system rentowy nie został zmieniony, bo chyba nie można by było go zmienić, czyli ten system no, należy, jakby wyliczane świadczenie jest według starego systemu, czyli według zdefiniowanego świadczenia. I ta osoba prezentująca wyliczenia, pokazująca problem, dostrzega, że więcej, no, że wielu osobom, większości osób będzie się opłacało przejść na rentę, nie na emeryturę. I to będzie stanowiło drugie zagrożenie dla naszego systemu no, ubezpieczenia społecznego. Także no, prawnicy, ci, którzy zajmują się ubezpieczeniami społecznymi, wykazują to wielkie niezadowolenie, raczej niebezpieczeństwo, które może powstać, ale w nowych rozwiązaniach dostrzegłam już znaczne ograniczenia, żeby nie pozwolić osobom no, nadużywać tego prawa, że wybierać będą na przykład rentę, a nie emerytury. No. Także takie rozwiązanie też no, dostrzega się.
A kiedy
czyli
można?
System no.
Proszę. Wchodzimy tak. Sobie
nie,
w
tylko chcę jeszcze zaznaczyć, bo system zdefiniowanego świadczenia to był poprzedni system, który pozwalał naliczyć to świadczenie i tam był odpowiedni wzór. Była kwota bazowa i ta plus tam część, za którą my byliśmy jakby odpowiedzialni, ponieważ wszystko zależało przez ile lat gromadziliśmy składki, jakie było nasze wynagrodzenia w stosunku do średniej, a ta część podstawowa, bazowa, to jakby ta była część socjalna, która powodowała, że osobom o najniższych zarobkach emerytura okazywała się nawet wyższa niż wynagrodzenie, które wcześniej otrzymywano. Także system zdefiniowanego świadczenia, no, to był wzór, który ewentualnie w zależności od sytuacji no, można by było go odpowiednio przygotować. No i tak dlatego ta stopa zastąpienia w poprzednim systemie dawała tą stopę okolice 70%. Czyli można powiedzieć, że poprzedni system no, był dla osób, szczególnie o niskich zarobkach, no, bardzo korzystny. No i ten system został przy wyliczaniu rent, które no, nie mogą być uzależnione od składek i od tym systemie zdefiniowanej składki, bo mogą być to osoby o jednak niskich kapitałach i ta renta byłaby no, no, bardzo już niska. Prawda? Pani, bo to tak. W każdej chwili można byłoby.
Pani profesor, a kiedy można, albo inaczej, kiedy powinny te wszystkie nowe rozwiązania, typu programy pracownicze, emerytalne, wejść w życie? One to jest rok, dwa lata, pięć lat, to są...
Nie, bo on, ten program chyba we wrześniu będzie pokazywany już ten, bo są dwie ustawy przygotowywane. Będąc teraz w maju na konferencji takiej ubezpieczeniowej, wiceprezes ZUS-u prezentował nam założenia tych dwóch ustaw i teraz go spotkałam, czyli no, dwa miesiące minęły. No powiedział, że jeszcze dyskusje trwają, że pewne szczegóły są jakby wprowadzane i dogrywane, ale ja myślę, że we wrześniu ustawa te dwie ustawy już wejdą w życie, bo no, sytuacja, jeżeli chodzi o finanse, no, jest tragiczna, jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczenia Społecznego.
Znów pojawia się duża dziura.
No, duża dziura, ponieważ no, jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczenia Społecznego, dotacja do FUS-u, do naszego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosiła no, przeszło 40 miliardów złotych. W 2020 roku są szacunki, prognozy ZUS, no tam są warianty optymistyczne, pesymistyczne i takie przeciętne, czyli taki wariancie pośrednim dotacja w 2020 roku wynosi już 60 miliardów.
Czyli rośnie, rośnie no, i rośnie.
Czyli to jest no, wysokość naszego dotacji do budżetu państwa.
Pani profesor, nasza audycja niestety dobiega końca. 3 minuty do godziny 22. Musimy zatem kończyć. Państwa i moim gościem była dzisiaj pani profesor Bożena Kołosowska z UMK, z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Dziękuję pięknie. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję.
Dzień drzew liściastych, ptasząc śpiew pierzastych,
a dzisiaj jeszcze 13.
Czy to rdest?
Nie, narcyz.
A ten tak.
Co leci?
Chyba szpak. Do dzieci. No a rak?
Rak, skorupiak.
Ta natura jest niegłupia.
Wiesz, miałem sen nad ranem.
Jaki, ten z baranem?
Tak.
No to znam.
Nie, nie znasz. Patrz no tam na pejzaż, rzeka, las nad lasem, chmura.
Oj, przemądra natura, natura jest.
Jak dobrze jest wiosną podumać nad krosną
lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką,
nad jakąkolwiek rzeczulką.
La, 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 la.
Nie śpiewaj teraz.
Dlaczego?
No co, śpiewasz podczas rozmowy? Ni stąd, ni zowąd. Później sobie pośpiewasz. Kocha chłop swe pole.
Będzie snop w stodole.
A i piast był kmieciem.
Mniejszych miast 2/3.
No to co?
Co no to?
No po co to z tą kwotą?
Że tych miast 2/3?
No.
Bardzo dobrze jest, gdy wie się.
Ach, piękny dzień, mój Boże.
A żeńszeń?
No to korzeń.
Tak jak szan?
Podobny.
Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las brodzi podnie.
Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną,
lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką,
nad jakąkolwiek rzeczulką.
A ja tam sobie zaśpiewam. La, 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 la,
no tak, tak. I śpiewasz, śpiewasz, a w dodatku nieczysto śpiewasz. La, la, la,
la, la, la, la,
la, la, la, właśnie, o to chodzi, o to chodzi.
Wiesz, mam myśl.
No to pysznie.
Chciałbyś dziś?
Nie, dziś nie. Patrzę na gołębie. Niebo ma tę glebę.
Zając kic.
Przez Boże.
Życia nie.